w Polsce? Rabują cię 60% podatkami, jak zliczysz podatek dochodowy, ZUS, 140 różne składki, później VAT, akcyzę i ludzie jakoś siedzą cicho. Jak w Kanadzie, jak w Singapurze, po to, żeby normować, utrzymywać niskie ceny nieruchomości. Niskie ceny nieruchomości są nam potrzebne, niewysokie. Ktoś to ma ceny nieruchomości.
No ale myślę, że ludzie się mogą zbuntować, wyjść na tą ulicę i właśnie, czy będzie ich na to stać.
Jak ludzie są bezpieczni, są spokojni o swoją przyszłość, wtedy mają więcej dzieci, a nie dlatego, że dostaną 500+. Słyszałem o jakichś bzdurach, jak dopłaty do dekoderów czy do telewizora. No to pokazuje, jacy imbecyle rządzą. No. W długim terminie wysokie stopy procentowe, znacznie powyżej inflacji, to jest błogosławieństwo dla gospodarki
A do
procentowej.
jakiego według Ciebie powinny wzrosnąć, żeby właśnie było
No
dobrze?
ludzie mnie znienawidzą, ale no do 12%.
Okay.
Zastanawiałem się, dobrze, a co z kredytobiorcami i tak dalej. A co z ludźmi, którzy mają oszczędności? Nimi się kompletnie nikt nie martwi.
I co Ty sądzisz, co z naszą złotówką w przyszłości? Czy będzie mocna, czy będzie się umacniała, czy raczej czeka na scenariusz w stronę rubla, bo...
Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji.
Dzisiaj moim gościem Cezary Głuch, Trader 21, znany z Independent Trader, więc bardzo miło, że udało się nam znowu spotkać i chciałem z Tobą porozmawiać trochę o tym, o naszej przyszłości, o surowcach, o tym wszystkim, co się dzieje wokół nas w takim szybkim świecie, więc miło mi, że się spotkaliśmy. To Cezary, przejdźmy do naszej złotówki. Co Ty sądzisz, co z naszą złotówką w przyszłości? Czy będzie mocna, czy będzie się umacniała, czy raczej czeka na scenariusz w stronę rubla? Bo ostatnie sytuacje pokazały, że też ludzie gwałtownie przez tą panikę nagle złotówka straciła. Mówiło się, że trochę nie jest, spadła po tyle, a jej wartość jest naprawdę trochę inna. Jak Ty w ogóle sądzisz o przyszłości złotówki?
No to nawet szwajcarski bank centralny się wypowiedział, że złotówka w pewnym momencie była najbardziej niedowartościowaną walutą na świecie, dlatego że my jesteśmy zaliczeni do grupy krajów rozwiniętych. Przez inwestorów, tak powiedziałbym, pół na pół. Bardzo złotówka tąpnęła, ale za sprawą wojny na Ukrainie i przede wszystkim ze względu na opieszałość Rady Polityki Pieniężnej. Dlatego, że pierwszego dnia, kiedy doszło rzeczywiście do inwazji, Bank Centralny Węgier podniósł stopy procentowe, co to pokazuje, że oni mają przygotowane scenariusze, rozpatrują różne scenariusze i są przygotowani na każde. Więc kiedy dochodzi do takich niefajnych rzeczy, reagują błyskawicznie. A u nas się zastanawiają, co robić. Złotówka leci na łeb, rzucają trochę rezerw walutowych, to nigdy nie jest skuteczne. Rzucają drugi raz, znowu nie jest skuteczne. I czekają aż z podwyższeniem stóp procentowych. Stopy procentowe już dawno powinny być dużo, dużo wyższe. Ludzie tam zastanawiają się, dobrze, a co z kredytobiorcami i tak dalej. A co z ludźmi, którzy mają oszczędności? Nimi się kompletnie nikt nie martwi. To w nich uderza inflacja, ich kapitał się niszczy. Za sprawą właśnie skrajnie nieudolnej Rady Polityki Pieniężnej, a tak naprawdę ludzi, którzy tam są.
No, ale myślisz, że nie wiem, czy oni mogą wziąć z tego lekcję i coś się zmienić, no
Nie,
bo
to są akademicy.
no, trwa to 2 lata przecież od pandemii, cały czas ta inflacja się
Zobacz.
rozwija, a
Mówi się, że bank centralny powinien być niezależny. To jest jedna wielka ściema. Polski NBP, czy Rada Polityki Pieniężnej, jest zależna po pierwsze od polityków, którzy cisną na nich, żeby nie podnosić stóp procentowych. No bo podniesienie stóp procentowych to jest w jakiś sposób tam negatywne wpłynięcie na gospodarkę. W długim terminie wysokie stopy procentowe, znacznie powyżej inflacji, to jest błogosławieństwo dla gospodarki, bo przeciwdziała tworzeniu się baniek spekulacyjnych, utrzymuje ceny nieruchomości na relatywnie niskich poziomach w relacji do zarobków i tak dalej. O tym już niestety ludzie zapomnieli.
czyli to jest trochę taka recepta, co powinno się dziać, żeby trochę
Co
zacząć to
powinno.
stopować, nie?
Dokładnie tak. Tymczasem nie robią nic. Ale politycy wolą kupić jeszcze trochę czasu, trochę spokoju, niskimi stopami procentowymi. Z drugiej strony na NBP, czy tam Radę Polityki Pieniężnej naciskają ludzie z BIS-u, żeby prowadzić tą globalną politykę destrukcji walut papierowych, dlatego że celem nadrzędnym jest przejście do nowego systemu, gdzie pewnie będzie jakaś jedna waluta, jeszcze wyższy poziom centralizacji, jeszcze wyższe uzależnienie od BIS-u, ale nim do tego dojdzie, to trzeba dług obniżyć do sensownych poziomów. Dług już spadł globalnie. Przecież podczas pandemii mieliśmy globalne zadłużenie na poziomie chyba 380% PKB, czyli dług rządowy, korporacyjny oraz osobisty. 380%. Później, mimo że wydrukowano ogromną ilość waluty, to dług spadł. Dzisiaj, o ile dobrze pamiętam, jest gdzieś 355. Dlatego, że w wyniku inflacji, która jest dużo wyższa niż nam się to mówi, część długu się po prostu zdewaluowała. Czyli nominalnie ci rośnie PKB, ale co z tego, skoro inflacja rośnie szybciej?
No to ja jestem ciekawy, jak na to społeczeństwo polskie, czy my to wytrzymamy, czy w ogóle, no patrząc na to, że jest rozdawnictwo trochę od strony kraju, czyli mamy programy 500+, mamy zaraz dotacje nowe, które się pokazują, te pakiety.
Słyszałem o jakichś bzdurach, jak dopłaty do dekoderów, czy do telewizora. No to pokazuje, jacy imbecyle rządzą. No. Rząd powinien zająć się tym, do czego został powołany, czyli zapewnienie bezpieczeństwa i wewnętrznego, i zewnętrznego. Sprawna policja i wojsko. No mamy? Nie mamy. Zapewnienie dobrej infrastruktury. No w ostatnich latach się bardzo poprawiła infrastruktura. I przesył energii, bo nawet produkcja energii powinna być w rękach prywatnych.
Myślisz, dlaczego mamy dopłatę do dekoderów? Czy jest jakaś firma, która to... To jest absurd, no bo rzeczywiście to się wydaje, jak państwo powinno wspierać do jakiejś polityki prorodzinnej, no to nam państwo chce fundować telewizor, tak?
Ale czemu wspierać politykę prorodzinną? Ważniejsza jest jakość życia, a nie od ilości. Chcemy iść w kierunku Szwajcarii, czy chcemy iść w kierunku Bangladeszu?
Nie, no to...
9 milionów kontra, nie wiem, 190.
Nie, no to bardziej chodzi o to, żeby nam się dobrze żyło, żebyśmy mogli te rodziny zakładać, to... żeby w ogóle nie był ujemny przyrost.
Dokładnie.
Tak?
Jak ludzie są bezpieczni, są spokojni o swoją przyszłość, wtedy mają więcej dzieci, a nie dlatego, że dostaną 500+.
No ale myślę, że ludzie się mogą zbuntować, wyjść na tą ulicę i właśnie, czy będzie ich na to stać, że jednak się przełamią, czy jednak dalej będziemy brali te socjale w nieskończoność i tu dostaniemy jakieś pieniądze, tu dotacje dla rolnika, tu jakiś
pakiet. Moja wiara w ludzkość coraz bardziej spada i spada, spada. Kiedyś ludzie naprawdę się buntowali. Przecież do rewolucji amerykańskiej doszło, jak nałożono, i tym czynnikiem zapalnym były cła, bodajże na herbatę, 7%. I to wystarczyło, żeby rozpoczęła się niemalże wojna domowa. W Polsce rabują cię 60% podatkami, jak zliczysz. Podatek dochodowy, ZUS, 140 różne składki, później VAT, akcyzę, i ludzie jakoś siedzą cicho.
No jest to niepokojące, miejmy nadzieję, że się coś zmieni. No ale powiedz mi w takim razie...
Wiesz co, czy się zmieni? Przepraszam, że ci przerwałem. Nie zmieni się, dlatego że ludzie nie chcą się edukować. Ludzie nie rozumieją, że żebyś coś dostał, to w pierwszej kolejności najpierw ci muszą zabrać. Dwa razy tyle. Dlatego, że muszą po pierwsze zatrudnić urzędników do dystrybucji tego, co ci zabrali. Po drugie, te pieniądze, które się rozdystrybuują, one nigdy nie idą tam, gdzie powinny trafić. Dam ci przykład. W Hiszpanii. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który zamontował sobie solary do produkcji energii. Zapłacił za nie mniej niż w firmie z 50% dotacją. No i kto to jest największym beneficjentem? Firmy, które zostały w jakiś dziwny sposób wskazane przez tych, którzy decydują o dotacji, jako te, które mogą wejść do danego programu. Więc podnoszą ci cenę od razu o 100%, później państwo dopłaci 50% z naszych podatków, i tak naprawdę dostaniesz to po takiej samej cenie, gdybyś to zrobił na wolnym rynku. Tak działają dotacje.
No to trochę się słyszy o tym, nawet gdzieś ostatnio widziałem, że nie wiem, kawałek chodnika wybudowany na jakiejś wsi kosztuje, nie wiem, 500 tysięcy, gdzie normalna firma była, wycena z rynku była, wiesz, 10 razy mniejsza nawet, nie?
Więc ale to są to takie... pokazuje naszą klasę polityczną. Ludzie, politycy, urzędnicy kradną na lewo i prawo, a... Przykre jest to, że ludzie po prostu przyzwyczaili się, bo tak jest, tak ma być. Póki ludzie nie zrozumieją, że jedynym rozwiązaniem, jedyną alternatywą w demokracji parlamentarnej są partie, które chcą ograniczenia rządu, chcą niższych podatków, niższej ingerencji rządu w twoją wolność, tak długo będziemy szli w taką ślepą uliczkę. To nie jest wojna PiS-PO. To jest wojna pomiędzy duży rząd kontra mały rząd. Wysokie podatki, niskie podatki. Socjalizm, który już teraz niemalże idzie w komunizm, kontra wolny rynek. Tu ktoś może się stwierdzić, wolny rynek się nie sprawdził. Nie, my nie mamy wolnego rynku. My mamy rynek, w którym mamy monopole, w niektórych rynkach, sektorach oligopole. Zadaniem rządu jest rozbijanie monopoli bądź molochów, żeby stworzyć uczciwe warunki do rozwoju konkurencji. Tymczasem prawo jest pisane pod duże korporacje po to, żeby tworzyć bariery dla małych podmiotów do wejścia. Więc państwo daje ciało na każdym możliwym kroku. No jak to jest możliwe, że Nowy Ład ma 700 stron? Przecież to jest ustawa, która była pisana przez korporacje pod ich żądania. Przecież mało kto z polityków, kto za tym głosował, to w ogóle czytał.
No dobra, ale powiedz mi od strony znowu przeciętnego Kowalskiego, naszego obywatela, którego kapitał kurczy się na przykład 10% rocznie oficjalnie, jak to jest, tak, że jest inflacja, to co ty byś poradził, co ma zrobić taki przeciętny Kowalski, bo oszczędzanie odpada, no bo wiemy, nie ma właśnie żadnych procent praktycznie i zostaje inwestowanie. Co w takiej sytuacji zrobić, żeby właśnie nie tracić tak ciężko zarobionych przez nas pieniędzy?
Musi zrozumieć, że aktywa, nieważne czy to są akcje, czy to są metale, surowce, kupuje się wtedy, kiedy jest cisza, kiedy jest tanio. Wiesz, no, nie będę oryginalny, ale no, zaczynasz od edukacji. Bo nie możesz inwestować w cokolwiek, nie mając wiedzy, które aktywa kiedy rosną. Możesz podzielić pomiędzy, jeżeli ktoś nie miał wiedzy, nie miał doświadczenia, to aktywa jak najmniejszej zmienności. Parę uncji złota, które zyskuje ze względu na te negatywne, rzeczywiste stopy procentowe. Masz inflację 12%, stopy, ile są w Polsce? 3. Perfekcyjne otoczenie do dalszych wzrostów cen złota. Ale teraz, po korekcie, a nie wtedy, kiedy złoto jest po 10 tysięcy uncji, bo nagle, z 10 tysięcy złotych za uncję, bo wszyscy panikują. Trochę akcji, globalnie zdywersyfikowanych, dużych firm płacących przyzwoite dywidendy. Nie ze Stanów, bo tam są drogie. Z Europy. Trochę z Azji, ale trzeba znowu się poedukować, żeby wiedzieć, jak je dobrać i zrozumieć, czemu je kupujemy. Trochę nieruchomości komercyjnych przez rejty. Gotówka też, ale trzeba wiedzieć, w jakiej walucie, która waluta zyskuje wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimś krachem, czyli najlepszym momentem do zakupu. Dolar. Ale też nie kupowany po, nie wiem, 4,30 czy 4,50.
No dobrze, a mam pytanie o giełdę papierów wartościowych w Polsce, bo wiele osób uciekło z polskiej giełdy przez tą panikę. Tak jak mówimy, poleciała pierwszy raz w pandemii, teraz podczas wojny też tąpnęła strasznie. I czy ty z tego, co pamiętam, ograniczałeś się właśnie z inwestowaniem, no nie tylko na GPW, ale na wielu, wielu innych giełdach?
Ja miałem kilka procent tylko na GPW.
Właśnie. I moje jest pytanie, czy dzisiaj właśnie przeznaczyłbyś więcej środków na GPW, czy wręcz odwrotnie?
Co to znaczy więcej?
No, czy dzisiaj jest dobry moment na to, żeby jednak bardziej się skoncentrować na giełdzie GPW w Polsce? Czy ona może iść do góry, czy raczej bardziej powinniśmy wycofywać ten kapitał?
Nie, polska giełda jest generalnie tania. Szczególnie tanie są małe i średnie spółki. Natomiast ja nie przeznaczyłbym więcej niż 10%, to już w ekstremalnym scenariuszu, na polską giełdę. I to tylko dlatego, że jest, powiedzmy, dobrze wyceniona, jak na kraj rozwinięty. Ale musimy wziąć pod uwagę, że coś, co stanie, może być jeszcze tańsze. Widzieliśmy to doskonale po akcjach rosyjskich, które były dobrze wycenione, bardzo dobrze przed inwazją, a dzisiaj no, są śmieciowo wycenione. Więc 10% to jest maks, dlatego że nie możesz ładować wszystkiego w jedno aktywo, czyli patrz, w rynek akcji i też dodatkowo rynek akcji w Polsce. Ja mam nawet rynek akcji bardzo szeroko zdywersyfikowany, mam bardzo dużo spółek surowcowych, a rynek akcyjny mam rozdzielony pomiędzy różne kraje. Dlatego, że jeżeli w jednym kraju coś tąpnie, to mam relatywny spokój na innych rynkach.
No ma to sens. A powiedz mi pytanie o Gazprom, który pewnie już nieraz chodzą legendy, tak? Gazprom i Trader 21. Wiem, że gdzieś odpowiadałeś, że nie zdążyłeś sprzedać i trzymasz, bo one są bardzo małym procentem.
Ale jak to nie zdążyłem sprzedać? Ja nie biorę pod uwagę tego, że miałbym sprzedać. Gdybym wiedział, że będzie konflikt, wtedy bym sprzedał, ale nie wiedziałem. Plus jest taki, że miałem na szczęście 2,7% w akcjach rosyjskich przed tąpnięciem, nie po tym tąpnięciu. Dlatego to zabolało trochę, no bo tam niemało pieniędzy straciłem na tym. Straciłem to za dużo powiedziane. Te ceny na razie są bardzo, bardzo niskie. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie.
A nie obawiasz jakiejś nacjonalizacji, całkowitej utraty swoich akcji? A z drugiej strony, co z nim się może stać, z tym Gazpromem, w długiej perspektywie? Czy warto inwestować, jak się na przykład...
To nie był tylko Gazprom, to był też Sberbank, był ETF na Rosję. W skrajnie negatywnym scenariuszu stracę to wszystko. Czyli mój portfel uszczupleje o 2,7%.
To do przeżycia u każdego.
Do przeżycia. 6% jestem do przodu w ujęciu złotówkowym od początku roku na całym moim portfelu. Bo surowce sobie świetnie radzą, bo metale szlachetne sobie dobrze radzą. Także przeżyję to. Ale gdybym miał w akcjach rosyjskich 50% majątku, no to byłoby ciężko.
To moglibyśmy tu nie siedzieć.
I tu jest właśnie sens sensownej dywersyfikacji. Ludzie na przykład kupują sobie na polskiej giełdzie czy amerykańskiej 50 spółek za wszystko i uważają, że mają 50 spółek, to są dobrze zdywersyfikowani. Nie. Dobra dywersyfikacja to jest, powiedzmy, podzielenie kapitału w 4-5 grup, które mają niską korelację ze sobą. Akcje na przykład geograficznie podążają swoim jakimś tam ruchem. Akcje surowcowe zupełnie inaczej. Metale szlachetne jeszcze inaczej. Obligacje amerykańskie odwrotnie do akcji. Czyli na akcjach mamy tąpnięcie, długoterminowe amerykańskie obligacje skarbowe wtedy gwałtownie rosną. Krypto z kolei jest skorelowane silnie z szerokim rynkiem akcji. Jeżeli to masz dobrze zdywersyfikowane, to wtedy, kiedy dochodzi do tąpnięcia w jednym sektorze, wyciągasz kapitał albo z gotówki, albo z obligacji, albo jeszcze z innych aktywów i przenosisz do innych.
No powiedz mi, ale jeszcze wracając do tego Gazpromu, to czy myślisz, że w przyszłości, jak odblokują rynki, będzie warto w niego inwestować? No bo to pewnie w jeden dzień nie skoczy tak do góry.
Myślę, że skoczy. Wiesz co, masz dwóch kupców. Rosję i Rosja jako rząd. Będą skupować te skrajnie tanie przedsiębiorstwa, chociażby pozbywając się amerykańskich obligacji. Mają kapitał, kupują taniego rubla, kupują skrajnie tanie akcje. Nacjonalizacja zgodnie z prawem. Chińczycy pewnie będą chcieli bardzo zainwestować w skrajnie tanie akcje rosyjskie. Nie wiem, czy pozwolą im na to Rosjanie. No, zobaczymy. To już są porozumienia na najwyższym szczeblu. Natomiast nam, tym małym inwestorom, będzie bardzo, bardzo ciężko kupić tam cokolwiek. Większość pewnie nie będzie chciała ze względu na jakieś tam zasady moralne, ale nawet gdyby ktoś chciał, to uważam, że będzie to bardzo, bardzo mało prawdopodobne.
A później ryzykowne, że mogą to jednak coś ci zabrać przez jakąś ustawę albo coś.
Nie, jeżeli ci to zabiorą, to jeżeli już, to teraz, gdyby miało dojść do takiej nacjonalizacji. Ale to jest ciężkie do zrobienia, no bo akcje, które ja tam miałem, miałem jako trzy podmioty. Ja jako osoba fizyczna, obywatel polski, ale rezydent hiszpański. Nie wiem, jak podchodzą do rezydentów hiszpańskich. Moja spółka z Estonii też posiadała akcje rosyjskie. I jeszcze moja spółka ze Szwajcarii, która jest całkowicie neutralna.
To jeszcze mówiąc, jakbyś miał firmę w Chinach, to dopiero pewnie byś miał otwarte nie mam. Wejście.
Więc musisz się zastanowić, kogo nacjonalizujesz, a kogo nie.
Ciężko byłoby to zweryfikować, jednak rzeczywiście te koneksje na końcu, kto za tym stoi, byłyby bardzo ciężkie. No dobrze, a powiedz mi, bo trochę wcześniej wspomniałeś o złocie i złoto dzisiaj. I czy warto inwestować jako takie, no też zabezpieczenie kapitału? Ostatnio był szaleńczy rajd i tak jak mówiłeś, ponad 10 tysięcy. Co było kosmosem, ale w ogóle, no, czy powinniśmy inwestować w złoto teraz?
Oczywiście, że tak. W złoto inwestuje się nie wtedy. Złoto zyskuje w trzech scenariuszach. Największy wpływ na cenę złota mają te negatywne, rzeczywiste stopy procentowe. Czyli jeżeli lokaty ci płacą 3%, czy może 2%, obligacje 4%, mówię o stałokuponowych, a masz inflację realną 12, to jest perfekcyjne otoczenie do wzrostu ceny złota. Złoto w latach od 2000 roku do 2021 w każdej walucie zyskiwało średnio od 9 do 12% względem każdej waluty, włączając to franka, który jest najmocniejszą walutą. Więc złoto pokazuje swoją siłę w obliczu negatywnych, rzeczywistych stóp. Teraz te wzrosty będą jeszcze silniejsze, bo rozjeżdża się coraz bardziej rzeczywista inflacja z tym, ile ludzie mogą przechować kapitał na lokatach. Więc jak widzisz, że lokaty ci płacą mniej niż inflacja, przenosisz kapitał do złota. Drugim czynnikiem, który pcha cenę złota, jest rosnąca inflacja. Jak inflacja spada, złoto radzi sobie gorzej. Jak inflacja rośnie, to jest dodatkowy czynnik dla wzrostu cen złota. I ostatnim, ale to jest chwilowym, jest czynnik zagrożenia. Czyli mamy panikę, wszyscy idą w kierunku do złota. Ale to jest chwilowe, dlatego że kiedy panika mija, to złoto wraca tam do jakichś poziomów.
Czyli panika może być sygnałem, żeby wtedy sprzedawać, bo i tak się odkupiło go taniej, jak panika minie. Nie?
Zazwyczaj tak. Natomiast złoto jest tym... To jest jak polisa ubezpieczeniowa. Oprócz tego, że daje ci te... Ja bym teraz powiedział tak, że w ciągu kolejnych 3 lat myślę, że średnioroczny zwrot cen złota to będzie z 18%.
Ale brzmi nieźle.
No ostatnie 3 lata.
Tak.
To jest mniej niż ostatnie 3 lata. Za ostatnie 3 lata złoto w ujęciu złotówkowym zrobiło z 80%.
No, ale tak jak mówimy, jest inflacja i tak dalej, gdzie te rzeczy też powinniśmy doliczać. Więc
ale super. 80% inflacji.
No nie zrobi, nie tak, ale że to cena będzie drożało, nie? Stąd też może być też nie tylko to, co się dzieje, ale oczywiście. Również, no, więc jest to dobre zabezpieczenie. A, A co powiesz o walutach? No bo czy to też dobry czas na zakup? Bo mówiliśmy już o złotówce, powiedziałeś trochę o tym dolarze. I czy też powinniśmy się dywersyfikować? Jeśli tak, to właśnie dolar powinien być tym wyborem?
Nie, w tym momencie. W tym momencie złotówka, mimo że trochę odrobiła, to nadal jest dobrą walutą. Ja wolę dolara kupować wtedy, kiedy mamy naprawdę spokój. 3,7, 3,8.
Nie mając jakieś, były marzenia, nie, 2 złote kiedyś kosztował dolar historycznie.
No nie. To był moment, kiedy mieliśmy historycznie drogą złotówkę.
No tak, no to czyli przeczekajmy. No to będę Cię pytał po kolei o różne wzrosty, no tak. Więc jesteśmy o te krypto... Teraz przejdźmy do kryptowalut, bo mówi się też dużo ostatnimi czasy, że winny może nawet będzie ATH znowu na Bitcoinie i na ETH przez to, że te majątki, które mają, mówi się, konfiskować właśnie Rosjanom i tak dalej, łatwo jest przenieść do Bitcoina i trzymać w Bitcoinie i gdzieś tam zabezpieczyć się przed zabraniem. I czy Ty myślisz, że kryptowaluty rzeczywiście będą rosły i to jest ten czas na też na inwestowanie w kryptowaluty?
To, co mogli, to oni już zrobili. Już to mieliśmy. Jeżeli Ty mówisz o tym, jeżeli ja już o tym słyszałem...
To już każdy wie.
To już każdy wie i to znaczy, że już jest po wszystkim i to już jest dawno wliczone w ceny. Ja się pozbyłem kryptowalut. Ja robiłem dużo zakupów na początku 2019 roku. Później w 2020 przerzucałem część kapitału z Ethereum w Polkę, później w Atom. I ze 2 miesiące temu pozbyłem, może miesiąc, wyzbyłem się już ostatnich takich resztek kryptowalut.
Ja dzięki Tobie Polkę odkupiłem i też coś tam zarobiłem, więc dziękuję.
Po 4, między 4 a 5.
Nie pamiętam, po ile był to ten, ale tak, zarobiłem, udało się, także dziękuję.
Proszę. Ale najważniejsze jest, kupuje się wtedy, kiedy mamy negatywny sentyment, a nie możemy mieć negatywnego sentymentu, jak mówisz o tym, że słyszymy, że będą wielkie wzrosty. Ja z rynku krypto się wycofałem głównie nie ze względu na jakąś Ukrainę czy tam inne zagrożenia, ze względu na to, co się dzieje na poziomie banków centralnych, czyli to wysysanie płynności. Dlatego, że jak na szerokim rynku tąpnie, to na kryptowalutach tąpnie jeszcze bardziej. Teraz przygotowując się na przykład do wykładu na Kawsach, też tam zrobiłem kilka slajdów odnośnie kryptowalut. Za każdym razem, jak osiągaliśmy na kryptodołek, to Bitcoin był po 85% spadku. Czy to w 2014, czy to w 2018 roku. Teraz jesteśmy mniej więcej 40 kilka procent pod kreską z ATH. Więc jakbym miał zjechać z tych poziomów chociażby 80%, bo wtedy już bym chętnie kupował, bo potencjał do spadku już byłby bardzo ograniczony. To było 13 tysięcy dolarów za Bitcoina.
No, czyli to jest też jakaś wskazówka. Jeśli dojdzie do tego, to trzeba kupować.
To zrobię pierwsze zakupy, ale nie Bitcoina, tylko pewnie znowu Ethereum czy altów, które mają dużą użyteczność.
A interesuje się teraz, jakie alty teraz mogą mieć dużą... Czy dalej ta Polkadot, to nie. Okay.
Teraz się tym w ogóle nie interesuje. Zacznę się tym interesować bardzo intensywnie, jak przyjdzie na to czas.
No dobra, ale mówi się, że też taniej już było. Teraz przejdziemy trochę do tych nieruchomości, budów. Jak według Ciebie to będzie? Bo przecież te ceny materiałów są chore, tak? Mówiliśmy, nie tak dawno się spotykaliśmy, no już jakiś czas temu i już wtedy tak. Wszyscy mówili, że masakra, bo budowlanka wzrosła, stal, wszystkie materiały budowlane i to nie 10% inflacja, tylko nawet o 100%. Spotykamy się parę miesięcy później, jest dalej drożej i to znowu poszło niekiedy prawie drugie tyle. I jak Ty o tym sądzisz? Czy czeka nas rzeczywiście jakiś taki zastój w tej budowlance, czy dalej ceny będą rosły, będzie się to rozwijało?
Pierwsza rzecz, do nich doszło, bo ma złamane łańcuchy dostaw. To wynika jeszcze z COVID-u. Nie jesteś w stanie nakazać ludziom siedzieć w domach, wstrzymać produkcję, począwszy od kopalni, później hut, transportu, łamać te łańcuchy na kilku poziomach i oczekiwać, że ceny się utrzymają na niezmienionym poziomie. To jest właśnie bardzo duży czynnik inflacjogenny. Ja wręcz się boję, widząc, co szykuje nam Światowa Organizacja Zdrowia, jakim oddajemy władzę, przekazujemy nad ich, stawiamy ponad konstytucjami, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy zafundują nam kolejne lockdowny, kolejne pseudopandemie i tak dalej. I wtedy znowu złamiemy łańcuchy dostaw. I ja nie wiem, do jakich poziomów dojdziemy wtedy na surowcach, dlatego że surowce ludziom się wydają drogie. One nie są drogie. Jak spojrzysz historycznie na ceny stali, miedzi, ropy, gazu, w większości surowców, to zobaczysz, że dzisiaj jesteśmy znacznie poniżej poziomu z 2008 roku. A wtedy
No to skąd wynikają te ceny? Bo wtedy się budowało na potęgę i te ceny nie były takie drogie, tak? A dzisiaj idziesz do składu budowlanego i ta cena naprawdę rośnie z każdym przyjściem do składu, jest wyższa, tak? I czy one mogą w takich składach spaść po to, że, no tak jak mówię, przeciętny Polak, nie wiem, budujesz dom, wykańczasz mieszkanie, że będzie cię to stać?
No i surowce, i kwestia budowlanki ma inną specyfikę. Przykładowo, akcje ci rosną powoli, a później jak jest panika, to bardzo szybko spadają, bo ludzie się boją. Straciłem tyle pieniędzy, zaraz stracę wszystkie, sprzedam. Na surowcach jest odwrotnie. Jeżeli potrzebujesz surowców do czegoś i one zaczynają rosnąć, to zaczynasz je kumulować. Kumulujesz ich więcej, więcej, więcej. Nim kupię, nim cena wzrośnie. Chiny przygotowywały się do tego, co teraz się dzieje, bardzo mocno. Oni mają ogromne zapasy i metali przemysłowych, i surowców rolnych. Być może ktoś wiedział, że będzie jakaś ustawka na Ukrainie, że będą złamane łańcuchy i teraz to trzymają.
Tak, no Chiny drewno przecież tak z Polski nawet wykupowali swego czasu.
Nie? No, przecież jest gigantyczny problem z papierem. Ja na przykład jak muszę dodrukować książek, to widzę, o ile droższy jest
nawet
papier.
Nawet dostępność czasami, nie? Że nie ma.
Nie ma, no nie ma, dokładnie.
To są naprawdę już takie czasy, w których byśmy sobie nie wyobrazili parę lat temu.
O godzinie 9 jest papier, o 9:03 już nie ma, bo miałeś potwierdzić o 9:00, więc tak. Wziął go już ktoś inny, kto był w kolejce. To jest patologia.
To jest patologia. I tak jest w budowlance, że też jak nie potwierdzisz, to zaraz nie ma styropianu, nie ma innych rzeczy, więc kosmos.
Ja bym w takim momencie się wstrzymał po prostu z budową, poczekałbym, aż stopy wzrosną jeszcze trochę. Jak się to przełoży negatywnie na ceny, no bo...
Bo ja też myślę, że to musi kiedyś stanąć, no bo musi być to takie przegrzanie, że taki przeciętny Kowalski powie w końcu, no dość, już mnie nie stać. Ileż może być w stanie płacić 2 razy więcej, 3 razy za budowę? No przecież ludzie też mają ograniczone zasoby pieniężne, tak. Przede wszystkim, nie?
Wiesz co, jeszcze to nie uderzyło w ludzi, bo jeżeli masz stopy procentowe na poziomie 3 punktów, to rata kredytu o zmiennej stopie wzrosła do 5%. Mhm. Czyli nadal ci ludzie są silnie dotowani. Pieniędzy tych, którzy mają oszczędności. No bo jak masz inflację 11-12%, a stopy nadal są na poziomie 3%.
No tak, tylko że jak on wziął na budowę domu, a tam wzrosło 200%.
Tak, no 200 to jeszcze mu może nie wzrosło, no ale powiedzmy 30-40. Ale jak mu wzrośnie o 200, to się nie pozbiera i będzie musiał taki dom sprzedać.
I kredyt będzie, trzeba spłacać. No
bo i to przecież będzie trauma na całe życie. Tak jak z kredytami frankowymi, tylko ile z franków można było się wywinąć, bo ludzie nie byli informowani w odpowiedni sposób odnośnie zagrożenia, o tyle tutaj banki informowały bardzo dobrze. Przy większości umów były konkretne informacje. Wzrost raty kredytowej jest nielimitowany. Jak ci wzrośnie rata do, jak WIBOR wzrośnie z 0 do 5, będziesz płacił tyle. Jak wzrośnie do 10, 12, 13 i kończyli na 19%. Ale ludzie uważali, że nie wzrosną. I będzie płacz jak zwykle. I tu znowu się kłania edukacja finansowa. Bo można było zapłacić 2% więcej i wziąć kredyt o stałej stopie. I nie chcę słyszeć w komentarzach, że się nie dało, bo mnóstwo moich znajomych wzięło takie kredyty.
Nie no, masz tutaj rację. Ja mam takie też pytanie, to co w takim razie, czy mieszkania dalej będą w nieskończoność rosły? Bo teraz znowu nam pokazał ten rynek i trochę uchodźcy, którzy przyjechali, że wszystko też na potęgę się wyprzedaje. Praktycznie nie ma w Polsce mieszkań na wynajem. Te, które były, osiągają cenę kosmos, mieszkania rosną, bo też się mówi, że już Ukraińcy zaczęli kupować mieszkania, na przykład w stolicy i tak dalej. Czy to spowoduje, że rzeczywiście za parę lat może taki przeciętny Kowalski, no nie będzie już go stać na mieszkanie, będzie musiał całe życie mieszkać w wynajmowanym. Czy nadchodzą takie czasy?
Kurczę, ciężkie pytanie. 2 miliony Ukraińców to przyjechało. Oni na pewno, ich przyjazd przyłoży się na pewno na wzrost czynszów najemnych. Czyli ta rentowność, która spadła po COVID-zie z najmu, teraz ponownie wzrośnie. Ale czy oni rzeczywiście kupią mieszkania?
Jakaś część na pewno, bo są bogaci, tak jak widzieliśmy nieraz, tak. Jak się idzie auta, są, nie wiem.
Tak, ale tylko część. Ich kupi tu.
Być może ci to zostaną, nie? Wezmą też na jakieś zasady.
Ale zobacz, oni coś kupią, ale jednocześnie przez to, że mamy dużo wyższe stopy procentowe, to zdolność kredytowa wielu osób spadła. Czyli z rynku wypadło ileś osób, które mogły zaciągnąć kredyt przed rokiem czy 2 lata, ale dzisiaj już nie mogą. Więc być może Ukraińcy w jakiś sposób to zrównoważą. Tutaj kluczem do wszystkiego jest to, do jakiego poziomu wzrosną stopy procentowe.
A do jakiego według ciebie powinny wzrosnąć, żeby właśnie było dobrze?
No ludzie mnie znienawidzą, ale no do 12%.
Okej. No bo to jest tak, znaczy ja pytałem
to
wcześniej...
To jest rzeczywisty poziom inflacji w tym momencie. Może nawet więcej. Ale zobacz, to nie mówię dzisiaj. Dzisiaj to byłby szok. Ale czas na takie podwyżki był w 2017 roku. W 2016 globalnie osiągnęliśmy dołek inflacyjny. O tym tłukłem na każdej konferencji. Inflacja będzie rosnąć. I to był czas na pierwsze podwyżki. Gdyby w 2017 roku Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe z 2 na 4, kiedy dałaby sygnał, inflacja zaczyna rosnąć, będziemy podnosić stopy procentowe, to mnóstwo osób nie kupiłoby mieszkań, zaciągając sobie stryczek. Tym samym ceny mieszkań nie byłyby tak wywindowane. Mamy niby wzrost gospodarczy, ale dzisiaj mieszkania są dużo droższe w relacji do zarobków niż były w 2000, 2001, 2002 czy 2003. Czemu? Dlatego, że wtedy mieliśmy wysokie stopy procentowe. Wtedy kupowało się mieszkania z oszczędności i ewentualnie jakiś mały kredycik. I 10% odsetek nikogo nie przerażało. 15% nie przerażało. Przecież w 2000 roku mieliśmy 19% stopy. I było ok. Była też oczywiście inflacja, ale jednocześnie mieszkania były tańsze. Przecież ja pamiętam w 2004 roku kupowałem moje mieszkanie 70 parę metrów za 200 tysięcy. 230. Mnóstwo skosów, po podłodze 130. Kup coś takiego dzisiaj. Ile? Milion zapłacisz?
Co najmniej. Myślę, że zależy od dzielnicy, ale tak.
Ale wtedy były niskie ceny, dużo niższe w relacji do zarobku, bo właśnie mieliśmy wysokie stopy procentowe. A dzisiaj niedługo mieszkanie stanie się dobrem luksusowym.
Już się staje, bo naprawdę przeciętny przecież ludzi pracujący nawet w korporacji, dobrze, nie będzie stać, bo kogo dzisiaj stać na mieszkanie za 1 000 000 złotych, tak jak mówisz, przeciętnie pewnie 60-70 metrów.
I to pokazuje, w jakiej patologicznej sytuacji jesteśmy. Czemu? Bo mieszkanie się bierze na kredyt, to napędza też ceny materiałów budowlanych, ceny robocizny. Niskie stopy na całym świecie zachęcają duże fundusze do przyjeżdżania do Polski i do kupowania całych osiedli. A to można bardzo szybko ukrócić podatkiem od zagranicznego kapitału spekulacyjnego kupującego nieruchomości. Jak w Kanadzie, jak w Singapurze. Po to, żeby normować, utrzymywać niskie ceny nieruchomości. Niskie ceny nieruchomości są nam potrzebne, niewysokie. Ktoś, kto ma cenę, ma nieruchomość, chce, żeby jego wartość rosła. Ale to u niego uderza pośrednio, dlatego że jeżeli jestem właścicielem, nie wiem, 3 nieruchomości i restauracji, to moje nieruchomości rosną, się cieszę. Ale moi klienci nie będą przychodzić do mnie do restauracji, jeżeli rata kredytowa na ich drogie mieszkanie będzie pochłaniała połowę ich zarobków. Jeżeli to będzie 10 czy 20%, to jest okej, oni będą mieli pieniądze na wszystko. Włącznie, żeby przyjść do mnie do restauracji i mój biznes mi będzie kreował.
No dobrze, a powiedz mi, jestem bardzo ciekawy odnośnie działek, bo też wielu widzów pisze, że to jest jedna z lepszych inwestycji dzisiaj, bo na przykład jakby, nie daj Boże, rakieta się zabłądziła i strzeliła gdzieś, to zniszczą ci osiedla i tak dalej. Czy według ciebie działka dzisiaj to dobra inwestycja, bo są zdania podzielone, jest tak mnóstwo chyba spekulacji, że jeden mówi to bańka, drugi tak i tak dalej. Jak ty o tym myślisz?
Nie, dlatego że ceny działek podążały w ostatnich latach za nieruchomościami.
Gdybym
miał wybrać jedno aktywo, którego miałbym się trzymać, to byłoby akurat złoto. Czemu? Dlatego, że gdyby rakieta rąbnęła na terytorium Polski, to mógłbym to złoto szybko wywieźć ze mną, przenieść się w bezpieczne miejsce na kolejny rok, dwa, do czasu, aż tu będzie spokój. Co mi przyjdzie po działce? Co mi przyjdzie po domku, jeżeli będę miał swój ogródek, produkcję żywności, jeżeli moich 300 sąsiadów nie będzie miało gdzie mieszkać, nie będzie miało wody, prądu, elektryczności, dziecko będzie płakać, rozchoruje się. Oni będą szukać u tych, którzy coś mają. Ty masz.
No i będzie niebezpiecznie, jasne.
I to nie rakieta będzie twoim największym zmartwieniem, a twój sąsiad, który nie był przygotowany. I dlatego w takich momentach jednak lepiej się ewakuować w bezpieczniejsze miejsce.
No to chciałem cię też zapytać trochę jeszcze personalnie. Kto dla ciebie jest dzisiaj autorytetem?
Ojejku.
Ci zadałem pytanie.
Trudne. Finansowy myślę, że Mark Faber. Gość, który pochodzi z Zurichu. Wyszedł z tej austriackiej, zdroworozsądkowej, prawdziwej szkoły ekonomii, a nie ten shit, który nam się serwuje. Przecież ja jestem po studiach ekonomicznych, skończyłem MBA i to studia te nie miały żadnej wartości, jeżeli chodzi o prawdziwą ekonomię czy finanse. Zero. Słownie. Natomiast Mark, jak rozmawialiśmy o nieruchomościach, on dużo opisuje swoich doświadczeń takich życiowych. Kiedy on studiował i kiedy zaczął pierwszą pracę zaraz po studiach, wynajem 3-pokojowego mieszkania w Zurichu przeznaczał 7% jego wynagrodzenia. I to są normalne relacje.
Tak powinno wyglądać.
To, tak powinno, mamy wysokie ceny, wysokie stopy. Ludziom opłaca się oszczędzać pieniądze w banku, kumulują oszczędności, budują kapitał, który pozwoli budować kolejne firmy, czyli mamy wysoko konkurencyjną gospodarkę. Jednocześnie nie trzeba spekulacyjnie kupować nieruchomości, bo mamy wysoką inflację. Mark później się przeniósł do Londynu, większość życia w Azji. Chyba największe takie doświadczenie po Bobie Chapmanie. Bob nie żyje od 2012 roku, ale uwielbiałem go czytać. Najpierw był w kontrwywiadzie, więc rozumiał, jak ten świat jest poukładany. Później był jednym z większych dealerów metali szlachetnych w Stanach. Ogromne doświadczenie w surowcach. No ale niestety zmarł w 2012 roku.
Cezary, ja Ci dziękuję bardzo za rozmowę. Trzymam kciuki za między innymi za konkursy i tak dalej, więc bierzemy za tą edukację, którą robisz. Dzięki, miło było Cię spotkać. No i do następnego razu. Miejmy nadzieję, że też będzie pozytywnie na rynku i się spotkamy w pozytywnych tutaj nastrojach.
Dzięki za zaproszenie.
Dziękuję też.
Dzięki.